wszyscy ewangeliści, tak zwani synoptyczni, a więc Mateusz, Marek, Łukasz, opisują pobyt Jezusa na pustyni u początku Jego publicznej działalności i wspominają przy tej okazji o kuszeniu, jakiego doznawał. Święty Marek w dzisiejszej Ewangelii jest jednak ze wszystkich synoptyków najbardziej powściągliwy i zwięzły. To, co opisuje święty Mateusz, święty Łukasz dość szczegółowo, Marek zamyka w trzech zdaniach. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 40 dni przebywał na pustyni kuszony przez szatana, żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Trzy krótkie, syntetyczne zdania. Rodzi się pytanie, skąd taka zwięzłość? Przede wszystkim pamiętajmy, że Ewangelia Markowa jest przeznaczona dla ludzi, którzy nie są obeznani z Palestyną, z żydowską obyczajowością, a tym bardziej z dogmatami religii mojżeszowej. Widać to na przykład w Ewangelii Markowej w opisach geograficznych. Dla Żyda nie trzeba mówić rzeka Jordan, miasto Jerozolima. To jest oczywiste. Ale nie jest to oczywiste dla Rzymianina czy dla poganina, który nigdy w Ziemi Świętej nie był, który nie ma pojęcia, o czym jest mowa, gdy pada słowo Jordan, czy Genezaret, czy Jerozolima. Drugi powód, dla którego święty Marek tak zwięźle wspomina o kuszeniu, oprócz tego, że, jak wspomniałem, poganie, Rzymianie, do których adresowana była Ewangelia, nie byliby w stanie zrozumieć całej rozbudowanej demonologii, jaka była w religii mojżeszowej, a czego nie było w religiach pogańskich Rzymu czy Grecji. Dlatego Marek nie rozpisuje się o naturze kuszenia, bo to byłoby niezrozumiałe. A drugi powód, dla którego właśnie tak krótko tylko wzmiankuję o tym, to mianowicie jego wizja mesjańska. Wprawdzie w innych miejscach Ewangelii często wspomina o tym, że Jezus uzdrawiał i wyrzucał złe duchy, ale nie skupia uwagi na samym fakcie czy to opętania, czy uwolnienia człowieka. Jeżeli wspomina o tym, to tylko po to, aby wyeksponować, że Jezus jest Mesjaszem, że Jego nauczanie jest z mocą, że tylko On ma moc wyrzucania złego ducha. I zdaje się także i w tym miejscu nie było potrzeby dłuższego zatrzymywania się nad faktem kuszenia, bowiem chodziło tu przede wszystkim o pokazanie centralnej roli Jezusa, którą mogłaby zaciemniać historia złego ducha. Niemniej jednak problem szatańskiej pokusy, aczkolwiek zaledwie wzmiankowany w dzisiejszej Ewangelii, jest całkiem realny i poważny. Wszyscy jej podlegamy. Skoro zły ośmielił się kusić nawet samego Zbawiciela w jego ludzkiej naturze, o ileż bardziej ośmiela się kusić każdego bez wyjątku człowieka z tych, którzy żyją na ziemi. Jest jeden wyjątek. To Maria Niepokalana. Ale oprócz niej wszyscy podlegali i podlegają i będą podlegać pokusie. Póki żyjemy, jesteśmy kuszeni. Chociaż różne są nasilenia tej pokusy, różna jej częstotliwość, różny także jej przedmiot. Kto by więc twierdził, że nie doznaje pokusy, albo że jego pokusa nie dotyka, to albo nie rozumie, czym pokusa jest, albo grzeszy pychą, czyli uległ pokusie pychy. Często może człowiekowi towarzyszyć przeświadczenie, pokusa jest słaba, ja jestem mocny, dam sobie radę. Szybko jednak okazuje się zupełnie odwrotnie. Ja jestem słaby, a pokusa jest mocna. Czym jest pokusa, o której mówi dzisiejsza Ewangelia? Pokusa to propozycja pozornego dobra w jakimkolwiek zakresie. To jest propozycja pozornego dobra, ubranego w piękne szaty, robiącego wrażenie. Nie należy zatem ograniczać pojęcia pokusy, jak się powszechnie uważa, do sfery cielesno-seksualnej, choć tam jest ona najbardziej odczuwalna. Ale zwykle jest tak, że jak się mówi o pokusie, to wiadomo, o czym się myśli. To nie do końca tak jest. Jest tak wiele pokus, jak wiele obszarów ludzkiej aktywności. Pouczająca jest analiza rajskiego opisu pokusy. Czas nie pozwala, aby detalicznie poddać rozważaniom to, co znajdujemy w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Niemniej takim w krótkim przeglądzie warto zauważyć, jak ta pokusa się aktualizuje. Otóż diabeł nie ma bezpośredniego dostępu do naszej woli i rozumu. Ale nie mając dostępu, mimo wszystko próbuje oddziaływać na naszą sferę poznawczą i zwłaszcza na naszą sferę wolitywną. A czyni to nie bezpośrednio, bo nie ma dostępu, lecz pośrednio, a więc na przykład przez poruszenia w sferze uczuć albo przez poruszenia w sferze zmysłów. Albo też posługuje się pochlebstwem, czy prowokacją, strachem. Na wiele sposobów oddziałuje na człowieka, aby skłonić naszą wolę, nasze rozeznanie ku swoim ukrytym celom, których nigdy do końca nie objawia. I to widzimy w opisie rajskim. W raju pochlebia niewieście, z którą prowadzi dialog. Wciąga ją w prowokacyjną debatę o Bożej opatrzności i sprawiedliwości. Jak bardzo musiała ta niewiasta czuć się dowartościowana, skoro z nią toczy rozmowę o sprawach Bożych, poddaje osądowi Boże porządki. Człowiek się czuje taki ważny, że ma tu coś do powiedzenia, że ma ogląd rzeczywistości, która go otacza. Co więcej, zaoferował jej zdolność określania tego, co dobre i co złe, a więc oferuje jej boskie atrybuty. Któż by nie uległ właśnie takiej sugestii, takiej propozycji, takiemu dowartościowaniu? Ale zły nie ujawnia swoich istotnych motywów. Nigdy też nie ujawnia do końca swojej tożsamości jako przeciwnika, jako kłamcy i śmiertelnego wroga człowieka. Ale zawsze jawi się jako wielki przyjaciel, jako obrońca praw człowieka i jego przywilejów. Jakoś tak dziwnie, że w pokusie diabeł nigdy nie przypomina człowiekowi jego obowiązków, ale raczej przypomina mu jego przywileje, wzmacnia jego postawy roszczeniowe. I jako przyjaciel człowieka, w cudzysłowie, proponuje wyzwolenie człowieka poprzez zastosowanie własnej hierarchii wartości, a nie odwołanie się do boskiej hierarchii wartości. Albo też czasem diabeł tę boską hierarchię wartości subtelnie modyfikuje według własnych planów. I człowiek daje się wciągnąć w taki pseudoproblem, w pozorne dociekanie prawdy, ulega jego manipulacji. I wtedy następuje chwila wahania, chwila podejmowania decyzji. Do tego momentu pokusa, można powiedzieć, z punktu widzenia moralnego jest obojętna. Do momentu, kiedy nie zapadnie decyzja ze strony człowieka, pokusa moralnie jest obojętna. Ale gdy zapadnie decyzja, pokusa albo się aktualizuje, albo jest odrzucona. A jeżeli się aktualizuje, to często też się materializuje. Choć się nie zmaterializuje, to jednak pociąga za sobą konsekwencje moralne, czasami także konsekwencje prawne. Weźmy dla przykładu, złodziej postanawia ukraść. I już wszystko jest przygotowane, on jest całkowicie nastawiony na wykonanie kradzieży i nagle się pojawia jakaś przeszkoda. Chce ukraść samochód i przychodzi w międzyczasie kierowca, odjeżdża. Nie uskutecznił, nie zmaterializował tej pokusy, ale ją zaktualizował, bo chciał, bo powziął taką decyzję. Mówi o tym Pan Jezus chociażby w tej przestrodze, że każdy, kto pożądliwie patrzy na drugiego, już zgrzeszył w swoim sercu, choć tylko patrzył, choć niczego jeszcze nie zdążył zrobić. Kuszenie Jezusa w opisie Mateusza i Łukasza oraz odpieranie ataków złego przez Pana Jezusa na pustyni jest cenną lekcją walki duchowej z pokusą, z szatanem, jaką mamy obowiązek toczyć nie tylko w Wielkim Poście, ale przez całe życie. Na pokusę chleba, tą pierwszą pokusę, Jezus odpowiada, wskazując na Słowo Boże jako duchowy pokarm, co zostało przypomniane w wersecie przed Ewangelią. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wydaje się, że sięganie do Słowa Bożego, zgodnie z tym zaleceniem, to pierwszy podstawowy środek walki z pokusą. Uwierzyć w moc Słowa Bożego, które neutralizuje moc pokusy. Druga pokusa dotyczy pewnego rodzaju wystawiania Pana Boga na próbę. Diabeł mówi: wejdź, stań na narożniku świątyni, rzuć się w dół i sprawdź, czy Boża opatrzność czuwa nad tobą, czy aniołowie będą ci usługiwać. Warto dodać, że ten narożnik, teraz tego już nie widać w Jerozolimie, ale to był taki zachodnio, chyba północny róg świątyni nad doliną Gichon, gdzie mniej więcej ten mur wynosił około 40 metrów wysokości, więc to była realna przepaść. W tej chwili to się już zmieniło. Niemniej rzeczywiście diabeł wystawia Jezusa na próbę, na pokusę. Jezus na tę pokusę odpowiada ufnością. To jest cenna lekcja dla nas, abyśmy nie poddawali się pokusie bezczynności czy zaniechania i wystawiali Pana Boga na próbę. Niech Pan Bóg za mnie to załatwi. To jest mniej więcej treść tej pokusy. Jezus mówi: trzeba zaufać Bożej opatrzności. Nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę, ale zrobisz to, co do ciebie należy. I trzecia pokusa, pokusa dominacji i władzy. Oddaj mi pokłon, a ja ci oddam wszystkie królestwa tego świata. Jakaż arogancja złego ducha, który jest tylko stworzeniem. I on, stworzenie, oferuje Stwórcy łaskawie wszystko to, co stworzył. Jest, wydaje się diabeł być dysponentem doczesnego świata. Jak bardzo jest wewnętrznie zakłamany. W odpowiedzi na tę pokusę Jezus przypomina, że trzeba służyć temu, który od zarania świata powiedział: non serviam, nie będę służył. Diabeł, Pan Jezus mówi: Panu Bogu będziesz służył. A więc lekarstwem na pokusę jest postawa służby. To tylko trzy kuszenia. To nie jest zamknięty katalog środków walki z pokusą, ale tylko pewne przykłady. Natomiast każdy musi znaleźć odpowiednio do swojego życia, do swojej sytuacji, strategię walki z pokusą. Czasem po prostu wystarczy nie wystawiać się na pokusę, nie wchodzić w paszczę lwa. Czasem wystarczy roztropnie wycofać się z sytuacji, o której wiemy, że może być niebezpieczna. I nie mówimy tu wcale o tchórzostwie, lecz o roztropności. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że przeciwnik jest silniejszy jako duch i o wiele bardziej inteligentniejszy. To też własnymi siłami sobie nie poradzimy. zawsze jednak zwyciężymy mocą Chrystusa. Warto przypomnieć taką wypowiedź bodaj świętej Teresy od Jezusa, która powiedziała mniej więcej coś takiego: jeżeli walczę z pokusą obydwoma rękami, niechybnie zginę. Ale jeżeli walczę z pokusą jedną ręką, zwyciężę, bo drugą trzymam się Chrystusa. I to jest właśnie sposób walki z pokusą. Ascetyka chrześcijańska, ascetyka katolicka wskazuje cały szereg, cały arsenał środków walki z pokusą. Przede wszystkim właśnie, jak wspomnieliśmy, odwołanie się do mocy Chrystusa, do faktu, że jestem ochrzczony, że jestem dzieckiem Bożym, że noszę w sobie dar łaski uświęcającej, że towarzyszy mi nieustannie orędownictwo niepokalanej Maryi. Takim skutecznym sposobem walki z pokusą jest modlitwa różańcowa. Święty Jan Paweł II miał powiedzieć, że różaniec jest jednym z najbardziej skutecznych egzorcyzmów. Ale też wiadomo, jak bardzo pomaga w przezwyciężaniu pokusy, w tym wytrąceniu człowieka z pewnego takiego transu pokusy, jest nawet czasem po prostu odwrócenie uwagi, zajęcie się czymkolwiek, a zwłaszcza przeżegnanie się z wiarą, a więc uświadomienie sobie, czym jest męka Chrystusa i Jego dzieło zbawcze, czy jakikolwiek inny akt modlitwy. Jak również sięganie po różne inne sakramentalia, jak chociażby błogosławieństwo, czy przeżegnanie się wodą święconą, ucałowanie medalika, czy krzyżyka, który się nosi. I wiele, wiele innych różnych gestów niepozornych, drobnych, które skutecznie przez odwołanie się do mocy łaski pomagają w przezwyciężaniu pokusy. Bardzo pomaga świadomość, że towarzyszy nam zawsze opieka anioła stróża i świętych, którzy modlą się za nami i nam towarzyszą. Nade wszystko jednak w walce z pokusą pomaga, jak wspomniałem, świadomość, że trwamy w świetle łaski Bożej. XVII-wieczny autor pochodzący z Wrocławia, anioł Ślązak, a konkretnie Johann Scheffler, mistyk, poeta, w jednej z takich sentencji w tłumaczeniu Adama Mickiewicza powiada: szatan w ciemnościach łowi, jest to nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże. A zatem trwanie w łasce uświęcającej, chowanie się w światło łaski, to skuteczny środek walki z pokusą. Jezus w walce ze złem poleca modlitwę i post, ale nie bez znaczenia jest także jałmużna i wszelkie formy umartwienia, opanowywania swojego ciała. Warto zwrócić uwagę też na to, że wylęgarnią wszelkich pokus i grzechów jest bezczynność, jest lenistwo. Dlatego ascetyka chrześcijańska zaleca, aby mieć wypełniony czas, aby nie było pustych takich przestrzeni, takich przestojów, w których łatwo może lęknąć się pokusa. Nie oznacza to, że mamy się zapracowywać na śmierć, bowiem przemęczenie zwykle owocuje pokusą zniechęcenia, smutku, rozdrażnieniem i zamiast chwały Bożej pojawia się gniew. A więc przede wszystkim zachowanie podstawowych zasad higieny psychicznej. Jeszcze na koniec tej refleksji warto rozważyć trzy sytuacje, gdy pojawia się pokusa. Gdy walka z pokusą zakończy się porażką, ale nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, aby zakończyła się klęską, trzeba natychmiast skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nawet jeżeli jest to jakaś drobna sprawa, to warto uwieńczyć tę historię sakramentem pokuty albo, jak zaleca już święty Bazylii, poddawać pokusę pod osąd w sakramencie pokuty. To bardzo cenne doświadczenie. Jak powiedziałem, sama pokusa, sama propozycja nie jest jeszcze grzechem, dopóki człowiek się na nią nie zgodzi. Ale właśnie ujawnienie tej propozycji w sakramencie pokuty, która nie jest grzechem, jest tylko propozycją, sprawia, że staje się ona zupełnie nieskuteczna, zupełnie nieszkodliwa. To tak jak święty Ignacy Loyola w Kryteriach o rozeznawaniu duchów mówi, że zły duch jest jak właśnie uwodziciel, który chce uwieść żonę czy córkę jakiegoś zacnego człowieka. I nie chce, żeby nikt o tym wiedział. A i kiedy ta właśnie uwodzona kobieta ujawni cały proceder, wtedy wszelkie jego zabiegi stają się nieskuteczne. Natomiast gdy w walce z pokusą uda się zwyciężyć, pokonać pokusę, wtedy należy zawsze oddać chwałę Bogu, aby nie przypisać sobie sukcesu, aby w ten sposób nie popaść w pokusę pychy. Wprawdzie zwyciężyliśmy pokusę taką czy inną, ale popadliśmy w pokusę pychy, jaki jestem mocny. Ale bywają też i takie sytuacje, że człowiek ma wątpliwość, czy uległ tej pokusie, czy jeszcze nie uległ. Bywają takie sytuacje subtelne, które czasem są dość poważnym obciążeniem sumienia, takim dręczeniem, że człowiek żyje w takim napięciu, niepewności, nie wie, jak to rozstrzygnąć. Więc roztropność radzi, aby, tak jak to stosuje się w prawie, iść po linii dobra podsądnego. Czyli jeżeli jest wątpliwość co do pokusy, lepiej jest uznać, że jej po prostu nie było albo że odnieśliśmy nad nią zwycięstwo. Najgorszą rzeczą jest pozostawanie w takim wahaniu, w takim wewnętrznym szamotaniu, które jest rodzajem wewnętrznej ciemności, no a właśnie w ciemności szatan łowi. Nade wszystko jednak trzeba czuwać. Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bo, jak czytamy to we wtorkowej komplecie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. A więc trzeba czuwać, tak jak żołnierz na warcie czuwa. To znaczy nie śpi, ale obserwuje wszystko to, co się wokół niego dzieje i natychmiast reaguje na każdy najmniejszy szmer, podejmując odpowiednie do tego środki. Podobnie i w naszym życiu duchowym. Trzeba obserwować siebie, badać swoje sumienie poprzez rachunek sumienia i reagować odpowiednio do sytuacji. I na koniec tej refleksji jeszcze raz chcę przywołać sentencję anioła Ślązaka, który pisze: ilekroć grzech i winę w sobie przezwyciężasz, tylekroć święty Michał strąca z nieba węża.